profesor Marzec cenił sobie najbardziej ciszę i spokój muzealnych sal. Co nie dziwi, gdyż w dużym mieście, gdzie mieszkał, był od 14 lat dyrektorem Muzeum Sztuki Modernistycznej i większość czasu spędzał wśród obrazów i rzeźb, a te, jak wiadomo, w odróżnieniu od ludzi są ciche, spokojne i piękne. Najchętniej w ogóle by z muzeum nie wychodził, tym bardziej, że mieściło się ono w XIX-wiecznym pałacu, zaś przebywanie w zabytkowych obiektach sprawiało profesorowi wiele przyjemności. Tak samo jak codzienne obcowanie ze sztuką. Jego mieszkanie również znajdowało się w starej, przedwojennej kamienicy, która aspirowała do rangi zabytku i pewnie kiedyś zostanie wpisana do rejestru. Lecz profesor od 6 lat, czyli od kiedy został wdowcem, w domu przede wszystkim nocował i nawet weekendy i święta wolał spędzać w muzeum. W końcu jednak profesor Marzec, wbrew sobie, doczekał dnia, gdy został zmuszony do opuszczenia muzeum, domu i dużego miasta. Wprawdzie był to wyjazd tylko czasowy, na 3 tygodnie, ale zakłócił mu przecież ustabilizowane i spokojne życie. Lekarz-neurolog dr Szymoniak, którego profesor leczył rwę kulszową, po tym, jak dolegliwości w ostatnich miesiącach nasiliły się, nakazał mu wręcz leczenie sanatoryjne w Busku Zdroju. Profesorowi długi wyjazd był bardzo nie na rękę. Również dlatego, że w swoim muzeum rozpoczął przygotowania do dużej wystawy, na której chciał pokazać dzieła największych modernistycznych mistrzów, a jego korespondencja z muzeami we Wiedniu, Paryżu i Brukseli w tej sprawie była już mocno zaawansowana. Jednak uległ doktorowi Szymoniakowi, gdyż ten zagroził, że jeśli profesor nie weźmie się za siebie i nie pojedzie do Buska, przestanie go leczyć, odsyłając do innego lekarza.
Panie profesorze, wybaczy pan, ale od osoby na tym poziomie wymagam jednak poważnego podejścia do sprawy. Ischias, szanowny panie, w tym wypadku wymaga natychmiastowego leczenia i rehabilitacji i nie ma mowy o odwlekaniu sprawy. Wypisuję panu skierowanie i nie chcę słyszeć żadnych wymówek. Panie profesorze, miłego pobytu w Busku Zdroju.
Rad, nie rad, profesor Marzec spakował niezbędne rzeczy, dorzucił stos muzealnych katalogów i autobusem przyjechał na dworzec w Busku. A stamtąd taksówka zawiozła go do sanatorium w Łukniarz. Dostał pokój na 3. piętrze, oczywiście jednoosobowy, z łazienką, lodówką i telewizorem, inaczej sobie tego nie wyobrażał. Spokój i wygoda były mu niezbędne do pracy, a pracować, na ile było to możliwe, zamierzał w czasie sanatoryjnej kuracji. Pierwsze 2 tygodnie upłynęły profesorowi Marcowi na zabiegach leczniczych, wizytach w sali internetowej, skąd w języku francuskim, niemieckim i angielskim słał maile do zagranicznych muzeów. Upłynęły też na wieczornym przeglądaniu u siebie w pokoju katalogów, a także oglądaniu fotokopii modernistycznych obrazów nadesłanych mu z zagranicy. Aż 2 razy zdecydował się na spacer po Parku Zdrojowym, ale nadmiar kuracjuszy zażywających świeżego powietrza, w końcu był początek maja i pogoda dopisywała, zniechęcił go do dalszych prób. Samotność mu bardziej odpowiadała. Profesor myślał przede wszystkim o wystawie i było mu z tym dobrze. W wyobraźni widział już wszystkie znakomite dzieła malarskie, które zawisną na ścianach jego muzeum. Ale w 3. tygodniu pobytu we Włókniarzu zdarzyło się coś, co gwałtownie i niespodziewanie dla samego profesora zburzyło jego spokój. Kiedy przed południem siedział na 2. piętrze zakładu przyrodoleczniczego, czekając w towarzystwie kilkunastu innych osób na przyjęcie kolejnej dawki promieni laserowych, zupełnie przypadkiem spojrzał na kobietę, najwyżej 30-letnią, która mogłaby z powodzeniem być jego córką. Jest niemal pewny, że w innej sytuacji jego wzrok nie zatrzymałby się dłużej niż sekundę na twarzy kobiety. Tym razem stało się inaczej. Albowiem kobieta trzymała w rękach dużych rozmiarów książkę, która była biografią Toulouse-Lautreca. Tak, Henri de Toulouse-Lautreca, ulubionego malarza profesora Marca, który nie dość, że tworzył dzieła wybitne, to jeszcze był mikrego wzrostu, wszystkiego 1,50 m, co łączyło i bratało go z profesorem, któremu natura także poskąpiła wysokości, gdyż był od Toulouse-Lautreca ledwie o 8 cm wyższy. Wspólne, jak mniemiał, uwielbienie do francuskiego mistrza dodało profesorowi odwagi i do pewnego stopnia uskrzydliło, gdyż poprawiając okulary cicho zapytał nieznajomą.
Podoba się pani książka?
Kobieta, która mogłaby być jego córką, spojrzała, jakby się dziwiła, że w ogóle ją o to pyta, i westchnęła. W tym westchnieniu kryła się tęsknota za innym, nieznanym życiem.
Był niezwykłym człowiekiem.
Być może wróciłaby do lektury, ale ośmielony jej odpowiedzią, profesor Marzec zaczął się z nią dzielić swoją wiedzą na temat Toulouse-Lautreca, a ponieważ była to wiedza ogromna, mówiłby pewnie długo, gdyby nie to, że niebawem został wywołany na laserowy zabieg. A kiedy wrócił do poczekalni, kobiety z książką nie było. I później, przez cały dzień, więcej już jej nie zobaczył, chociaż wytężał oczy i nawet posiedział chwilę na ławce przed głównym wejściem w nadziei, że gdzieś mu mignie, choćby z daleka. Wieczorem, jak zwykle po kolacji, zamknął się w pokoju, rozkładając na stoliku i łóżku muzealne katalogi. Ale oglądając reprodukcję, po kilku minutach zorientował się, że zamiast postaci uwiecznionych przez modernistycznych mistrzów pędzla, zamiast domów i pejzaży, widzi jedynie twarz kobiety, poznanej dzięki Toulouse-Lautrecowi rano przed gabinetem fizykoterapii. I poczuł, że samotność zaczyna mu doskwierać. Zasypiając, profesor nie mógł i, bądźmy szczerzy, nie chciał uwolnić się od widoku tej kobiety. Nazajutrz los okazał się dla profesora łaskawszy, bo zobaczył ją zaraz po śniadaniu, gdy szedł na masaż klasyczny. Pierwsza powiedziała mu dzień dobry, co go zmieszało, gdyż było to dla niego równoznaczne z tym, że traktuje go wyłącznie jako starszego pana, a on chciał, żeby dostrzegła w nim także mężczyznę. Zaraz jednak go zagadnęła i to w taki sposób, że poczuł, iż uginają się pod nim nogi. Lecz było to miłe doznanie.
Tak pięknie mi pan wczoraj mówił o Lautrecu. Może dokończy pan dzisiaj swoją opowieść? Na przykład po obiedzie?
Ależ oczywiście, droga pani.
W takim razie spotkajmy się w holu obok recepcji. Czy tak będzie panu pasowało?
Oczywiście, jak najbardziej.
I od tego momentu przez następne godziny profesor obojętnie traktował zabiegi, którym był poddawany, a ćwiczenia w basenie rehabilitacyjnym, których nie znosił, tym razem nie zrobiły na nim żadnego wrażenia. Pierwszy raz od kilku miesięcy zapomniał też o wielkiej wystawie, którą miał przygotować dla swojego muzeum, ponieważ myślał tylko o czekającym go spotkaniu. I to tak bardzo, że nie mógł zjeść obiadu. Przełknął tylko kilka łyżek zupy i kawałek kotleta z drugiego dania. Tyle, że nikt na to nie zwrócił uwagi, gdyż profesor, nawet gdy nie był emocjonalnie pobudzony, także jadł niewiele. Spotkali się więc obok recepcji.
Jakoś tak nie było okazji się poznać. Mam na imię Anita. I ten katalog. Tak pan pięknie opowiadał o Toulouse-Lautrecu. A tak się składa, że akurat uczę plastyki w szkole podstawowej. Dzieci kochają rysować, malować. Ja z kolei uwielbiam pracę z dziećmi. Ale też kocham sztukę i bardzo interesują mnie biografie artystów. A pan, jak ma na imię?
Aleksander, bardzo miło mi panią poznać.
Wyszli na zewnątrz, udając się w stronę Parku Zbrojowego. Potem spacerowali alejkami, a on cały czas opowiadał jej o Toulouse-Lautrecu i jego malarstwie. Początkowo nieśmiało, lecz z każdą chwilą zapalał się w swej opowieści, nie szczędząc pikantnych szczegółów z burzliwego, acz krótkiego życia ulubieńca Montmartre. Omówił najważniejsze płótna artysty z taką wnikliwością, jakby jakimś cudem wszedł do tych obrazów, jak do pokoju i poznał je dokładnie od wewnątrz, łącznie z postaciami, które Francuz namalował, albo przynajmniej był przy ich tworzeniu. A ona jedynie od czasu do czasu rzucała pytanie i widać było, że zafascynowana jest jego opowieścią. Nie wiadomo kiedy nadeszła pora kolacji. Wrócili do włókniarza, każde poszło do swojego pokoju, ona na piąte, on na trzecie piętro w bloku B. Ale po kolacji znów się spotkali. Profesor był w świetnym humorze. Samemu sobie się dziwił, że to możliwe. Wydawało mu się, że znają od zawsze. A gdy spytała, czy pójdzie z nią na dancing, nie odmówił, choć przecież nigdy na żadnym dancingu nie był i nie miał najmniejszego pojęcia o tańcu. Lecz akurat tym się tego wieczoru nie przejmował. Zapłacił 10 zł za wejście, po 5 za nią i za siebie. Na sali było ze 30 osób. Niektórzy dokazywali już na parkiecie, ale oni najpierw usiedli. Profesor zamówił 2 lampki czerwonego wina. Niestety głośna muzyka nie pozwoliła im rozmawiać, choć próbowali zamienić słowo, nachylając się do siebie. Nagle Anita wzięła go za rękę, przybliżyła swoją twarz do jego twarzy, teraz prawie się dotykali policzkami i powiedziała najzwyklejszym tonem na świecie:
chodź, Aleksandrze, zatańczymy.
Profesorowi Marcowi, historykowi sztuki, koneserowi i znawcy europejskiego malarstwa nogi rozmiękły jeszcze bardziej niż przed południem, gdy zaproponowała mu pierwsze spotkanie, ponieważ już dawno żadna kobieta nie zwracała się do niego po imieniu. Ostatnią, która mówiła do niego Aleksandrze albo Alku, była żona, cicha i poczciwa kobieta, z którą spędził 21 lat. Ale teraz nie chciał myśleć o nieboszczce, świeć panie nad jej duszą. Teraz przebywał w towarzystwie Anity i tylko to się liczyło. Pozwolił więc Anicie poprowadzić się na parkiet. Anicie, która cały czas trzymała go za rękę, lecz tańczyli osobno. To znaczy ona tańczyła, gdyż profesor podrygiwał i lekko podskakiwał w miejscu naprzeciwko niej. Inaczej nie potrafił. To był jego taniec. Jemu to nie przeszkadzało. Nie pamiętał, czy kiedykolwiek czuł się tak swobodny, wręcz wyzwolony, a przy tym natchniony, jak dzisiaj. I wiedział, że zawdzięczał to kobiecie, która mogła być jego córką. Ale przecież ani on jej nie traktował jak córkę, ani ona jego jak ojca. Zaś spora różnica wieku, jaka ich dzieliła, nie musiała być przeszkodą. Przeciwnie, mogła ich bardziej zbliżyć. Przemknęła myśl, że byłby z nią szczęśliwy. Jednak nie powiedział tego głośno, bo nawet gdyby chciał, to i tak zagłuszyłaby go muzyka. Usiedli, dokończyli wino. Profesor zamówił jeszcze po lampce, zwykle unikał alkoholu, lecz nie dzisiaj. Gdy odmieniło się jego życie, gdy nabrało nowych i jasnych barw, niczym obraz Lautreca, pomyślał, że w tej chwili przypomina tego paryskiego malarza Kaleka.
Jak to się dziwnie składa. Przecież czuję się teraz jak on, jak wielki on, w istocie Mikrus, Kaleka, ale przecież otoczony pięknymi kobietami i ona taka piękna. To przecież nic, że o głowę wyższa ode mnie, kiedy jej to nie przeszkadza. Jak mi z nią dobrze. Kiedyż mi było tak dobrze. Wino, muzyka, śpiew. Ludzie bawią się, są szczęśliwi i ja taki szczęśliwy.
Po dansingu profesor Marzec odprowadził Anitę do jej pokoju, lecz nie wszedł do środka. Nie miał śmiałości jej o to prosić, a ona też tego nie zaproponowała. Pozostał na progu, ucałował jej dłoń, za to w podzięce uśmiechnęła się promiennie i było w tym uśmiechu również podziękowanie za wspaniały dzień, jaki z nim spędziła. A kiedy zamknęły się za nią drzwi, niczym nastolatek zbiegł na trzecie piętro i tego wieczoru nie oglądał muzealnych katalogów ani fotokopii obrazów. Chciało mu się śpiewać i tańczyć. Włączył radio, podkręcił gałką, aż znalazł stację nadającą piosenki, które pasowały do jego nastroju. Akurat Irena Santor śpiewała Waltz Ambara.
Serce tak mi zabiło, zakołysał się bal. Nie wiem, czy to już miłość, czy to tylko ten walc. Czy mną serca olśnienie owładnęło i trwa? Czy to tylko mnie objął ramieniem ten walc? Piękny walc, ambara! To walca. Czy to walca, czy serca dar? Kto w swej mocy mnie ma, ty czy walc, ambara? A gdy się skończy bal, kogo będzie mi więcej żal? Za kim więcej jutro zatęsknię, za tobą czy walcem, ambara? O kel, ambara.
Serce biło mu jak młotem. Trochę go to zmęczyło. Położył się na łóżku w ubraniu. Pomyślał, że poleży parę minut i weźmie kąpiel. Ale nie zdążył, bo zasnął. I obudził się dopiero o świcie, nie mając pewności, czy poprzedni dzień był snem, czy też wszystko wydarzyło się naprawdę. Oboje byli z tego samego turnusu. Do zakończenia ich kuracji pozostało zaledwie 3 dni. Profesor żałował, że nie spotkał Anity od razu po przyjeździe, że nie dostrzegł, jak wspaniałą jest kobietą. Nie mógł sobie darować tej straty czasu, dlatego postanowił, bo mimo wszystko nie było za późno, że wykorzysta każdą okazję i chwilę, żeby przebywać przy Anicie, rozmawiać z nią i czuć jej bliskość. Codziennie, każdego z tych 3 dni, jakie im zostały, czekał więc na nią po śniadaniu, obiedzie i kolacji. Wczesnym popołudniem szli na spacer. On jej opowiadał o sztuce modernistycznej, znów o Toulouse-Lautrecu, lecz także o Gustawie Klimcie, Edwardzie Munku i Alfonsie Musze. Siedzieli na ławce w parku i profesor odważył się trzymać ją za rękę, tym bardziej, że nie protestowała. Przed dzień wyjazdu powiedział do niej: kochanie, zaś ona odwzajemniła mu się, nazywając go, nie wiadomo dlaczego, króliczkiem. Podczas tych 3 dni profesor Marzec nie wysłał ani jednego maila, nie zajrzał też ani razu do katalogów z reprodukcjami obrazów i wcale nie było mu z tym źle. Co więcej, stwierdził, że czuje się szczęśliwy jak nigdy dotychczas. Jednak dzień odjazdu musiał nadejść. I nadszedł szybciej niż profesor przypuszczał. Od rana czuł suchość w gardle i nie smakowało mu śniadanie, bo przecież nie wiedział, co z nimi dalej będzie, a nie chciał rozstawać się z Anitą, która mieszkała 300 kilometrów od jego miasta.
Anito, czy my się jeszcze spotkamy, gdy wyjedziemy z Buzka?
Aleksandrze, oczywiście, że tak. A nie dałam ci jeszcze numeru komórki. Zapisz sobie. Zdzwonimy się, umówimy. Przyjedziesz do mnie, albo lepiej ja do ciebie przyjadę. Wiesz kiedy? Gdy będziesz otwierał tę swoją wielką wystawę. Chcesz, żeby tak było?
Najdroższa.
Zapisał więc sobie jej numer i podał jej swój, tyle że telefonu stacjonarnego, ponieważ gdy 3 lata temu skradziono mu komórkę w tramwaju, całkowicie zrezygnował z używania telefonu komórkowego, a dla większej pewności na jego prośbę wymienili się także adresami mailowymi. Pożegnali się na dworcu, całując w policzki, i wzruszony profesor Marzec jednak czuł, mimo że bardzo się starał do tego nie dopuścić, iż wilgotnieją mu oczy. Jego autobus podjechał pierwszy. Przez szybę widział, że Anita uśmiecha się i macha do niego ręką. Również odpowiedział jej czułym gestem, a kiedy samochód ruszył i po kilku chwilach zniknęła mu z pola widzenia, zamknął oczy, żeby pozostać z nią sam na sam. W dużym mieście, w swoim mieszkaniu, w przedwojennej kamienicy, profesor Marzec niecierpliwie czekał nadejścia wieczoru, by zatelefonować do Anity. Bo chociaż nie upłynęło 8 godzin od rozstania, już tęsknił za nią, za jej obecnością, bliskością i pragnął przynajmniej usłyszeć jej głos. Wybrał więc numer, jaki zapisała na kartce. Przez moment w słuchawce była cisza. A potem usłyszał komunikat.
Nie ma takiego numeru.
Pomyślał, że na pewno w pośpiechu źle wystukał cyfry. Sprawdził ponownie, czy się nie pomylił, ale wszystko było w porządku. Najpierw 0, później numer. Wybrał go jeszcze raz, jednak znów usłyszał.
Nie ma takiego numeru.
Nie rozumiał, o co chodzi. Skąd ta pomyłka? Powtórzył próbę, lecz ciągle słyszał ten strasznie beznamiętny komunikat: wybrany numer nie istnieje. I przestał dopiero, gdy rozbolał go palec od stukania w klawiaturę telefonu. Zrozpaczony, ale nie zrezygnowany, zastanawiał się, co począć. Wtedy przypomniał sobie o adresie mailowym. Szybko podszedł do komputera, włączył go i napisał do niej list z błagalną prośbą o odpowiedź. Prośba jego została spełniona. Odpowiedź otrzymał po minucie, tyle że nie przysłała jej Anita. Był to list wysłany automatycznie z serwera z informacją, że podany adres jest błędny, w związku z czym maila nie można dostarczyć odbiorcy. Przeczytał jeszcze raz adres zapisany przez Anitę. Upewnił się, że wpisał go poprawnie do skrzynki mailowej. Lecz to nic nie pomogło, gdyż znów z serwera otrzymał zwrotną pocztę. W końcu się poddał. Zrozumiał, że pozostaje mu jedynie czekać, aż to ona odezwie się do niego. Ale nie odezwała się wtedy, ani nigdy później. Nie zadzwoniła, ani nie napisała najkrótszego listu. A gdy minęły 4 miesiące i profesor Marzec otwierał w swoim muzeum największą od lat wystawę, na którą udało mu się ściągnąć dzieła Toulouse, Lautreca, Klimta, Muchy i innych modernistycznych mistrzów, patrząc na setki ludzi, które przyszły na wernisaż i nie dostrzegając w tym tłumie twarzy Anity, myślał, że Toulouse-Lautrec miał od niego więcej szczęścia. Ponieważ nie doznał tak dużego rozczarowania, nie mówiąc o tym, że przeciwieństwie do niego, malarz dożył tylko 34 lat. A to, że Rwa Kulszowa po sanatoryjnym leczeniu przestała dokuczać, było dla profesora Marca nędznym pocieszeniem.